Leper i Łożwiński skazali na więzienie. Sąd w pierwszej instancji zamknął seksaferę w samoobronie.
Najpierw nie mamy nic więcej do dodania.
Potem nie wiem, nie pamiętam.
Ryszard Sobiesiak od rana wodzi za nos sejmową komisję hazardową.
W faktach także hipotezy dotyczące gwałciciela z Zielonej Góry.
Tak zwane polowanie na przestępcę z użyciem DNA.
To specjalista, który rozwiązał zagadkę innego napastnika, wydmiarza ze Świnoujścia.
Jeszcze dziś Stanisław Łyżwiński może wyjść z piotrkowskiego aresztu. Obrona złożyła wniosek o uchylenie tymczasowego aresztu i sąd się do tego przychylił.
Łyżwiński został dziś skazany na 5 lat więzienia, Andrzej Leper na 2 lata i 3 miesiące więzienia za seksualne wykorzystywanie działaczek samoobrony.
Z sądu Agnieszka Wyderka.
Obrońca Łyżwińskiego przekazała informację, że sąd ma niezwłocznie przesłać dokumenty do aresztu i nie widzi powodów, żeby jej klient jeszcze dziś nie wyszedł zza krat.
Ja myślę, że dzisiaj. Nie chcę tutaj decydować za dyrekcję aresztu śledczego, ale myślę, że jest to zupełnie możliwe.
Pokrzywdzona Aneta Krawczyk powiedziała, że nie żałuje decyzji o tym, że zaczęła głośno mówić o seks-aferze w samoobronie.
I myślę, że kobiety, które mają wątpliwości, które boją się tego piekła, powinny zaryzykować, powinny zacząć walczyć o swoje prawa, o swoją godność. Ja przynajmniej nie żałuję ani jednego. Ani tego, że walczyłam, ani tego, co straciłam, a być może jeszcze więcej zyskałam.
Krawczyk jest usatysfakcjonowana wyrokiem, ale najbardziej ucieszyło ją to, że winni zostali ukarani. Powiedziała też, że stara się nie pamiętać swojego życia sprzed seksafery i przyznała, że wcale nie było łatwo przejść przez to piekło, jak określiła. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Agnieszka Wyderka.
Koniec dreszczowca w galerii Wisła w Płocku. Nieletni desperat z nożem, który nie chciał opuścić salonu telefonii komórkowej, oddał się w ręce policji. Na szczęście, jak informuje nasz reporter Tomasz Węska, nikomu nic się nie stało.
Nastolatek utrzymywał najpierw ochronę, a później policjantów w pogotowiu przez ponad godzinę. Po kilkudziesięciu minutach rozmowy negocjatorom udało się go nakłonić do tego, żeby oddał nóż i nie stawiał oporu. Wcześniej nic nie zapowiadało dramatu, bo młody mężczyzna wszedł do sklepu zupełnie spokojnie, nie wzbudzając podejrzeń. Chwilę grozy przeżyła pracownica salonu, na szczęście zakładniczce nic się nie stało. Nastolatek cały czas był na widoku. Zamykany roletą salon pozostał otwarty podczas negocjacji. Motywy postępowania desperata będzie teraz ustalać policja.
5 godzin trwała próba sił między posłami komisji śledczej, a jedną z głównych postaci afery hazardowej, Ryszardem Sobiesiakiem. Teraz ogłoszono przerwę, po której być może posiedzenie będzie utajnione.
Nie dziwimy się temu powtórnemu wnioskowi o taką decyzję, bo tym, co na tle innych przesłuchań zwraca uwagę, jest brutalny język Sobiesiaka i jego otwarcie okazywana niechęć do posłów.
Od początku przesłuchania obserwuje Tomasz Skory. Tomek... Co było w słowach Sobiesiaka tak najbardziej uderzające?
No, uderzające były zarówno słowa, jak i gesty, czy szerzej mowa ciała przesłuchiwanego. Z każdego właściwie gestu bije wręcz wrogość i lekceważenie dla tych, którzy poważnie traktują aferę. Można mieć wrażenie, że odmawiając odpowiedzi, a potem mówiąc nie wiem, nie pamiętam. Ryszard Sobiesiak kpi sobie z posłów, jakby chciał dodać, no i co mi zrobicie? Z kolei to, co przesłuchiwany powiedział w swoim wystąpieniu, nawet nie ocierało się o aluzję. Mariusz Kamiński to według niego oszczerca, zadymiarz, manipulator na usługach PiSu. Urzędnicy skarbowi to według niego urzędasy, często skorumpowani, głupi i tępi, których sensem życia jest karanie przedsiębiorców. O całej aferze hazardowej Sobiesiak powtarza, że nie jest moja, ale wasza. A tak w ogóle to on, prosty przedsiębiorca, walcząc o swoje firmy, został wciągnięty w świat polityki, którego zasad nie rozumie nikt normalny. Według Ryszarda Sobiesiaka kłamstwo i zła wola zastępują w tym świecie dowody. Tak sobie myślę, gdyby przesłuchiwany zastanowił się nad tymi słowami, chyba by ich nie wygłaszał.
Na razie jeszcze nikt nie poprosił mnie o pomoc. Mówi o sprawie nieuchwytnego od ponad miesiąca gwałciciela z Zielonej Góry, znany genetyk z Gdańska, profesor Ryszard Pawłowski.
Wraz ze swoim zespołem ma na koncie nie lada sukces. Wytypowali bowiem sprawcę seryjnych gwałtów w Świnoujściu, tak zwanego wydmiarza.
Bandyta był bezkarny przez 5 lat, pod koniec lat 90. Profesor Pawłowski przebadał próbki materiału genetycznego pobrane od 12 tysięcy mężczyzn.
Dzięki pewnej logistyce, odpowiedniemu działaniu grup policyjnych wyselekcjonowano pierwszych 400, chyba 20 i któryś z nich, 400 bodajże 22 czy 3 okazał się być bardzo zbliżony profilem do gwałciciela.
W przypadku Zielonej Góry też mogłoby tak być?
Myślę, że tak. To znaczy bezwzględnie powinno się przeprowadzić badania grup mężczyzn w określonym przedziale wiekowym. O tym się zajmują kryminalistycy i określają, kiedy, w jakim przedziale wiekowym najczęściej sprawcy działają. Można przecież tutaj poruszać się w zakresie cech fizycznych, takich jak wzrost na przykład osoby, prawda, bo podejrzewam, że jest znany. Opis wyglądu twarzy. W przypadku Świnoujścia tych cech nie posiadaliśmy. Myślę o wyglądzie twarzy, ponieważ gwałciciel pojawiał się w kominiarce. Stąd też nie bardzo można było jego cechy indywidualne określić.
A na podstawie tak zwanych śladów kontaktowych można wytypować sprawcę z dużym prawdopodobieństwem, zaznacza profesor Pawłowski, nazywany genetycznym detektywem.
W nowym aneksie do umowy koncesyjnej dotyczącej płatnej autostrady A4 zabrakło propozycji stworzenia nowej kategorii pojazdów.
Jak udało nam się dowiedzieć, w dokumencie przesłanym z Ministerstwa Infrastruktury do firmy Stal Eksport nie ma ani słowa o jednośladach, co oznacza, że motocykliści nie mogą liczyć na obniżenie opłat za przejazd z Krakowa do Katowic.
Sprawą aneksu zajmuje się Maciej Grzyb. Maciej, ty rozmawiałeś z fanami jednośladów. Jak oni komentują te informacje?
Są zaskoczeni i nie ukrywają żalu do ministra. Dwukrotnie pisali do niego i zostali w efekcie zlekceważeni. Teraz planując kolejne akcje protestacyjne na płatnym odcinku A4, na celownik chcą wziąć także samego ministra Grabarczyka.
Postaramy się przyjeżdżać na motocyklach tam, gdzie będzie pan minister infrastruktury otwierał na przykład nowe odcinki autostrad, albo może inne wspaniałe uroczystości będzie odbywał. Chcemy przypomnieć, że jest takie środowisko jak motocykliści i czas najwyższy o nie zadbać.
Nieoficjalnie dowiedziałem się, że ministerstwo nie chce stworzyć nowej kategorii pojazdów, gdyż uważa, że powinien to zrobić Stal Eksport. Stal Eksport z kolei twierdzi, że tylko minister infrastruktury może wprowadzić nowe przepisy.
A nasi reporterzy jeszcze dziś będą pytać, co resort zamierza zrobić w tej sprawie.